Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. W dzisiejszym programie na prośbę radiosłuchaczki opowiem o chorobie Schönleina Henocha, jaka jest spowodowana odczynem uczuleniowo-zapalnym małych naczyń krwionośnych, powodujących ich wzmożoną przepuszczalność. Choroba występuje często po kilku tygodniach od infekcji, ostrego zapalenia gardła lub anginy, chociaż czynnikiem wywołującym chorobę mogą być także leki, nadwrażliwość pokarmowa lub przewlekłe zakażenia. Nazwa choroby pochodzi od dwóch badaczy, z których Schönlein opisał plamice z zapaleniem stawów w 1837 roku, natomiast Henoch zespół z uszkodzeniem nerek. Plamica Schönleina-Henocha zaliczana jest do większej grupy chorób określanych układowym zapaleniem naczyń, w których stan zapalny zapoczątkowany jest przez procesy immunologiczne związane z nadwrażliwością na różne czynniki toksyczne, które są określane mianem antygenów. Częstość występowania układowego zapalenia naczyń wzrasta z wiekiem i dotyczy przede wszystkim osób w wieku powyżej 65 roku życia, chociaż zwłaszcza choroba Schönleina-Henocha dotyka raczej dzieci i młodzież, chociaż także osoby starsze. Zapalenie naczyń jest procesem chorobowym, którym charakterystyczną cechą jest uszkodzenie naczyń krwionośnych, jakie może powstawać w naczyniach każdego typu, każdej średnicy i umiejscowienia, z różnorodnym obrazem objawów charakteryzujących różne zespoły kliniczne, dla których wspólne jest zwężenie światła naczynia z następczymi zmianami niedokrwiennymi tkanek. Przyczyny choroby, mimo pewnej wiedzy na temat czynników ryzyka, nie są do końca poznane, chociaż wyróżniane są dwa mechanizmy powstawania zmian chorobowych, czyli pierwszy to jest zależny od obecności kompleksów immunologicznych, a drugi zależny od obecności specyficznych przeciwciał przeciwko cytoplazmie komórkowej. W pierwszym wypadku kompleksy antygen przeciwciało powstają w warunkach gromadzenia antygenu, odkładając się w ścianach naczyń, których przepuszczalność zwiększają aktywne substancje, które powstają w związku z tym, aminy takie jak histamina, bradykinina, różnego rodzaju inne jak leukotrieny uwalniane z płytek albo z komórek tucznych przy udziale białek odpornościowych. Odkładanie się tych kompleksów powoduje aktywację następnych związków, procesów, które prowadzą do naciekania ściany naczynia z uwalnianiem następnych enzymów, które powodują dalsze uszkodzenia. Drugi mechanizm patogenetyczny jest związany z obecnością specyficznych przeciwciał przeciwko cytoplazmie, odkrytych dopiero w 1982 roku u chorych z zapaleniem kłębuszków nerkowych i zapaleniem małych naczyń bez obecności tychże poprzednio omawianych kompleksów immunologicznych. U chorych z zapaleniem naczyń występują różne ogólne objawy niespecyficzne, takie jak osłabienie, utrata wagi, gorączka, zmiany skórne, które mogą towarzyszyć nie tylko chorobom układowym tkanki łącznej, a także mogą być zależne od objętej procesem chorobowym naczyń. Zapalenia dzielone są na podstawie bardzo różnych kryteriów. Najogólniej dzielone są na pierwotne i wtórne. Przyczyną pierwotnych zapaleń naczyń nie są znane, podczas gdy wtórne zapalenia naczyń towarzyszą innym zdiagnozowanym chorobom. W charakterystyce poszczególnych jednostek zapalenia podawana jest lokalizacja naczynia, wyróżniane są w związku z tym zapalenia naczyń umiejscowione i układowe. Ponadto istnieje taki podział oparty na wielkości naczyń, czyli dotyczy małych, średnich naczyń, powstają obrzęki, przerozbłony wewnętrzne i różnego rodzaju inne powikłania. Choroba Schönlein-Henocha należy do zapaleń związanych z odkładaniem się w ścianach naczyń immunoglobuliny A, to jest białko odpornościowe, czyli określane takim skrótem IgA, występując w około od 115 do 209 osób na milion mieszkańców, z zachorowalnością około od 42 do 50 osób na milion na rok. Czynnikiem uszkadzającym naczynia krwionośne jest powstanie kompleksów antygen przeciwciało w ścianie naczyń, co prowadzi do złożonych procesów zgromadzeniem się krwinek białych w naczyniach uszkadzających ścianę naczyń, zmian zapalnych, zmian włókniejących w naczyniach, co wszystko prowadzi do niedokrwienia. Chociaż etiologia choroby nie została do końca poznana, jednak wystąpienie choroby najczęściej, jak już mówiłam, poprzedza infekcja górnych dróg oddechowych spowodowana przez streptokoki hemolizujące grupy A, także inne zakażenia bakteryjne i wirusowe, jak na przykład zapalenie wątroby B i C, czy podostre bakteryjne zapalenie wsierdzia, ale wpływ mogą mieć niektóre antybiotyki, także szczepionki i produkty żywnościowe. Choroba często występuje w przebiegu zapalenia zatok, zakażeń okołozębowych, przy próchnicy i zapaleniu gardła. Czynnikiem ryzyka mogą być różne antygeny, zarówno wewnątrzpochodne, jak i leki. I wśród leków wymieniane są antybiotyki, w tym cefalosporyny, penicyliny, chinolony, wankomycyna, także niesterydowe leki przeciwzapalne, które są nadużywane przez chorych. Także kwas acetylosalicylowy, czyli popularna aspiryna, której się nie podaje dzieciom, zwłaszcza także młodzieży właściwie do 18 roku życia, ale wpływ może mieć ibuprofen, naproxen, beta-blokery, omeprazol, cymetydyna, sulfonamidy, leki przeciwnadciśnieniowe, leki diuretyczne, przeciwdrgawkowe i antypsychotyczne. Jako czynniki przyczynowe opisywano ponadto leki cytotoksyczne, immunopresyjne, immunomodulujące, także nowe leki rodzaju interferonów czy leki hamujące rozwój wirusów HIV oraz onkologiczne preparaty nowej generacji. Przyczyną alergii mogą być jednak nie tylko drobnoustroje, chociaż badania potwierdzają obserwację, że 60-70% chorych w wywiadzie stwierdza się infekcje górnych dróg oddechowych wywołane przez paciorkowce, także wirus różyczki, ospy wiecznej, odry. Wymieniane są jako czynniki przyczynowe również szczepionki przeciw grypie, ukąszenia owadów oraz ekspozycja na zimno, tym bardziej, że choroba występuje najczęściej w okresie właśnie zimowym, jesiennym i jest częstsza u chłopców. Przyczyną mogą być różnego rodzaju substancje chemiczne i alergeny pokarmowe. W piśmiennictwie wymieniane są orzechy, jajka, mięso, mleko, pomidory, ryby i czekolada. W powstaniu choroby pewną rolę odgrywać mogą predyspozycje genetyczne, zdolność usuwania kompleksów immunologicznych, czyli możliwość usuwania ich przez układ odpornościowy, a także zaburzone mechanizmy immunoregulacyjne. Obraz chorobowy może być zmienny i zależy od wielkości właśnie powstawania, ilości i wielkości kompleksów immunologicznych, zaburzenia przepływu krwi w uszkodzonym naczyniu, a także związane z wcześniejszym uszkodzeniem naczyń. Do rozwoju plamicy, Schönlein-Henocha, może dojść w każdym wieku, jednak najczęściej chorują osoby młode do 20 roku życia ze szczytem zachorowań od 4 do 5 roku życia. Przebieg plamicy Schönlein-Henocha w młodym wieku jest zwykle łagodny. ustępują zmiany w ciągu kilku dni czy tygodni albo miesięcy wskutek leczenia objawowego, chociaż u dorosłych i młodzieży może występować przebieg cięższy, zwłaszcza jeżeli dochodzi do zajęcia tymi zmianami zapalnymi nerek. Do najczęstszych objawów ogólnoustrojowych, które towarzyszą plamicy Schönlein-Nahonnocha, należą bóle stawowe i zapalenia stawów, bóle mięśni, ogólne osłabienie, gorączka i, jak mówiłam, zmiany nerkowe. Objawy choroby zależą od umiejscowienia zmian w naczyniach. Czyli jeżeli zajęte są naczynia skórne, to występuje plamica skórna. Jeśli zajęte są na przykład naczynia jelit czy kreski, występują objawy brzuszne. Natomiast w przypadku zajęcia naczyń kłębuszków nerkowych, jak już mówiłam, dochodzi do zaburzenia czynności nerek i zmian w moczu. Choroba, zwłaszcza u dzieci, ma przebieg samoograniczający się, chociaż mogą występować nawroty i przechodzenie w taki stan półprzewlekły. Plamica obejmuje głównie kończyny dolnej pośladki, chociaż mogą być także zajęte okolice skóry inne i błony śluzowe. Występują nawroty czasem, wysypki, nie tylko wysypka, ale pęcherzyki i krwotoczne zmiany martwicze. Wśród wykwitów skórnych w przypadku zapalenia naczyń mogą występować również bąble pokrzywkowe, guzki, owrzodzenia, które ustępują bez pozostawienia blizny albo niestety w niektórych przypadkach również z pozostawieniem blizny. Zmiany skórne mogą być w postaci wybroczyn wielkości od łebka do szpilki, do kilku centymetrów, często z centralnie położonym ogniskiem martwicy. Objawy skórne mogą być skojarzone także z objawami brzusznymi w postaci rozlanych dolegliwości w całej jamie brzusznej. Jeśli są zajęte naczynia krwionośne przewodu pokarmowego, to oczywiście występują także inne dolegliwości, bóle kolkowe, wymioty, nawet krwawienia do przewodu pokarmowego. W badaniach endoskopowych, czyli wycinki pobierane z jelit, stwierdzane są nadżerki, owrzodzenia, obrzęki, wybroczyny. Niestety w niektórych przypadkach może dochodzić do perforacji, niedrożności. Z dolegliwości przewodu pokarmowego także mogą u tych osób, u których występują krwawienia, występować biegunki i smoliste stolce. Z kolei bóle stawów dotyczą 70% chorych, u których zmiany stawowe mogą dotyczyć jednego stawu albo wielu stawów. Obserwowane jest także wędrowanie zmian zapalnych w różnych stawach. Do najczęściej zajętych stawów należą skokowe, kolanowe, łokciowe i stawy nadgarstka. W przypadku zmian chorobowych nerek oczywiście występują zmiany w moczu. Mogą występować również dolegliwości ze strony wątroby, także centralnego albo obwodowego układu nerwowego. Rozpoznanie choroby czy plamicy Schönlein-Nahonnocha jest ustalane u chorego na podstawie właśnie plamicy, wybroczyn na skórze, przynajmniej z jednym z objawów dodatkowych, w zależności od tych, o których mówiłam, czyli albo bólu brzucha, albo zapalenia stawów. W przypadku zapalenia naczyń występują podwyższone wartości badań OB, leukocytoza, występuje eozynofilia, trombocytopenia i anemia. Każdy chory jest badany w kierunku istnienia ewentualnych ognisk infekcji. W związku z tym lekarze leczący zwracają uwagę, czy nie ma zapalenia zatok, zapalenia zębów, innych ognisk zapalnych, szczególnie w jamie ustnej. Ważnym elementem diagnostyki jest także oznaczanie obecności przeciwciał. Oczywiście wykonywane są wszystkie potrzebne badania dodatkowe, nie tylko kreatynina, ale EKG, bada się oczywiście ciśnienie, stan płuc, czasem występują astma, nacieki w nerwach obwodowych. Przed rozpoczęciem leczenia lekarze muszą wykluczyć zmiany chorobowe spowodowane czynnikami zewnątrzpochodnymi, szczególnie lekami, które oczywiście trzeba eliminować. Za chwilę powiem o leczeniu. Zapalenie naczyń, nie tylko Schönlein-Henocha, ale w ogóle układowe zapalenia naczyń należą do najtrudniejszych i najbardziej złożonych problemów diagnostyczno-terapeutycznych. Każdy przypadek zapalenia lekarze traktują indywidualnie i najlepsze wyniki w leczeniu uzyskuje się w ośrodkach wysokospecjalistycznych, gdzie możliwa jest konsultacja wielu specjalistów, opieka zarówno reumatologiczna, nefrologiczna, pulmonologiczna, laryngologiczna. W wielu przypadkach zapalenia naczyń, nie tylko choroba Schönlein-Henocha, ona także, szczególnie u dzieci, mają tendencję do samoograniczania się i zwykle samoistnie ustępują w ciągu 2-3 tygodni, a postępowanie lecznicze właściwie ogranicza się do leczenia objawowego, czyli podawania leków na poszczególne dolegliwości, leków przeciwhistaminowych oczywiście, które są lekami przeciwalergicznymi, zwłaszcza kiedy występuje świąt. Podawane są niesterydowe leki przeciwzapalne w przypadku towarzyszących bólów mięśni czy stawów. Celem leczenia tych układowych zapaleń naczyń jest kontrola zarówno przebiegu choroby, jak i zapobieganie uszkodzeniu narządów, chociaż brak możliwości całkowitego wyleczenia choroby, niebezpieczeństwo nawrotów jest połączone z koniecznością modyfikacji leczenia, co zwłaszcza dotyczy starszych. Tak jak powiedziałam, u dzieci, młodzieży, młodych osób raczej Schönlein-Henocha choroba jest samoograniczająca się i prawie połowa dzieci ma co najmniej jeden nawrót choroby w ciągu 6 tygodni, który jest zwykle krótszy, łagodniejszy niż pierwszy atak. Nowa era w leczeniu zapaleń naczyń powstała po wprowadzeniu do leczenia sterydów, chociaż w niektórych przypadkach również leczenie sterydami okazało się nieskuteczne i dopiero połączenie preparatów sterydowych z lekami immunosupresyjnymi pozwoliło na osiągnięcie większej skuteczności w leczeniu w ogóle układowych zapaleń naczyń, także tych u dzieci, chociaż u dzieci tylko w ciężkich przypadkach stosowane są tego typu leki. Leki zwłaszcza skojarzone umożliwiają przeżycie chorych, chociaż oczywiście leczenie dwoma preparatami jest związane także z możliwością różnego rodzaju działań niepożądanych. Kortykosterydy stosowane są głównie w przypadku, kiedy proces chorobowy dotyczy dużych naczyń lub w przypadku chorych, u których obserwuje się bardzo szybki postęp choroby. Ostatnio stosowane są także w niektórych przypadkach nowe leki, nowej generacji, leki biologiczne. Ogólnie leczenie zapaleń naczyń podzielone jest na dwa etapy. Pierwsze to jest jak najszybsze wyprowadzenie chorego z ostrej fazy, czyli doprowadzenie do stanu remisji, a potem leczenie podtrzymujące. 85-100% chorych udaje się uzyskać taką remisję, chociaż u części chorych, no tak jak mówiłam, mogą występować nawroty i zagrożona jest część chorych ryzykiem powikłań. Jest to także powodem, że oporność na leczenie u niektórych sięga aż do 20%. Ważnym uzupełnieniem leczenia jest leczenie objawowe, tak jak mówiłam, które jest stosowane w zależności od dolegliwości. Ważnym także dla profilaktyki jest ochrona dzieci przed infekcjami i zażywaniem leków oraz ewentualnie w przypadku stwierdzenia nadwrażliwości na jakieś czynniki toksyczne, eliminacja tychże czynników. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć o jednej z układowych zapaleń naczyń, chorobie Schönlein-Henocha. Bóg zapłać za uwagę. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Cześć Boże, słucham porady lekarskiej.
Pani doktor, tak, martwię się o moją znajomą, która ma posturę atlety, wymachuje nienaturalnie rękami, mężczyzn nazywa kurduplami. Moje pytanie, czy może to być ucisk na mózg?
Proszę pani, no, pani zadaje takie pytania typowo na telefon. No cóż ja mam odpowiedzieć? Takie zachowania nadają się do obserwacji, no nie wiem, psychologicznej, psychiatrycznej. Trzeba się kulturalnie zachowywać, nawet jeśli ktoś ma inne zdanie. Jest następny telefon.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pani doktor, jestem szczęśliwa, że się do pani dodzwoniłam. Uwielbiam panią, słucham każdy program. Mam takie pytanie. Czy pani doktor mogłaby przygotować wykład na temat chorób zatok?
Tak, oczywiście.
Bardzo serdecznie proszę. Bo
a o co chodzi konkretnie? Chodzi o zapalenie zatok, czy o polipy? Bo wie pani, chorób zatok może być bardzo dużo. Szczególnie na co mam zwrócić uwagę.
To nie są polipy, to jest, może zacznę, że to jest skrzywienie przegrody nosowej.
No, to już jest
U młodego człowieka. Częste stany zapalne, częste choroby gardeł, ucha.
Dobrze, powiem coś na temat odporności.
Tak, i ropa jest w zatokach, mocno się zatrzymała. Wynik jest bardzo niekorzystny.
Dobrze.
Powinna być operacja.
Dobrze rozumiem wszystko, co będę mogła na ten temat.
Bardzo serdecznie proszę, będę czekała.
Dzięki Bogiem.
Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy, panią doktor i wszystkich słuchających Radia Maryja.
Dzięki nawzajem, wszystkiego dobrego. Słucham.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam takie pytanie do pani doktor. Pani doktor, jak to jest z tymi szczepieniami przeciwko grypie? Szczepić się czy nie szczepić? Bo tyle jest zdanie podzielonych.
Gdybym ja była lekarzem, który bada ten problem, to bym pani powiedziała, co robić. Ja nie badam problemu, mogę się opierać tylko na piśmiennictwie. Tak, moje zdanie jest takie, że oczywiście szczepienia są ważne i doprowadziły do likwidacji wielu chorób. Problem ze szczepieniami polega na czym innym, na wytwarzaniu szczepionek, które są no, w sposób, już nie mówiąc nieetyczny, na podłożach różnych, ale dodawane są różne środki, które mogą powodować powikłania i cały ruch antyszczepionkowy, jak razem z tymi osobami, które stoją na czele tych ruchów, też nie jest przeciwko szczepieniom, tylko przeciwko właśnie tej takiej masywnej produkcji tych szczepionek na wszystko już i powikłaniami, które zależą no właśnie od tych składników dodawanych, różnych wirusów, bo te bakterie czy wirusy trzeba na czymś namnażać. I ja już na ten temat mówiłam bardzo kilkakrotnie, także ja się nie wypowiem. Gdybym była naukowcem i badała problem, to mogłabym tutaj na podstawie jakiejś dużej liczby przypadków powiedzieć Państwu swoje zdanie. Natomiast problem przeciw grypie moim zdaniem polega na tym, że te szczepionki są robione z poprzedniego roku na podstawie tych antygenów wirusów, które były w tym roku. A nie wiadomo, co będzie w przyszłym. Co prawda propagatorzy, panie profesor, które bardzo propagują, zwłaszcza jedna pani profesor, która bardzo jest taką zwolenniczką, twierdzą na przykład, że obecny wirus grypy też ma na przykład te antygeny wirusa H1N1 przeciwko. Nie wiem, nie mogę powiedzieć, czy tak jest. Opieram się tylko na piśmiennictwie i na pewnych danych, które wskazują, że szczepionki są odpowiedzialne za wiele powikłań. Jest jeszcze jeden telefon, słucham.
Dzień dobry pani.
Dzień dobry, szczęść
Boże. Nie wiem, czy dobrze, bo w trakcie właśnie audycji włączyłam, ale już trzy, chyba cztery tygodnie słuchałam radia i pani z Legnicy. Ja dzwonię z Legnicy. Właśnie mówiła na temat chorób skórnych, że jest jakaś fundacja w Legnicy, a że ja jestem osobą sparaliżowaną lewostronnie, nie wychodzę z domu i nie mam komputera. Nie mogę nigdzie, zapomniałam, czy to była fundacja w Legnicy imienia tam świętego Jana, czy to przy parafii świętego Jana, nie wiem.
Kochana, ale ja pani naprawdę nie odpowiem, bo po pierwsze nie słyszałam. A po drugie, no proszę kogoś znajomego poprosić, ewentualnie właśnie przez komputerowo znaleźć tą fundację. Nie wiem, bardzo mi przykro. Bóg zapłać Państwu za uwagę, z Panem Bogiem.